Nasz gość dnia.
A w studiu Radia Nadzieja dziś jest Bogdan Dyjuk, członek Zarządu Województwa Podlaskiego. Dzień dobry, panie marszałku.
Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
W tym tygodniu została otwarta obwodnica Łomży. Mieszkańcy odetchnęli z ulgą, myślę, że przejeżdżający również. To jest część trasy Via Baltica, jedna z najważniejszych tras w naszym województwie?
Zapewne tak. Ja gratuluję mieszkańcom Łomży, okolicznych miejscowości, ale także właśnie tak jak pani wspomniała, wszystkim, którzy dotychczas przejeżdżali przez ten węzeł gordyjski, który przez wiele lat był nie do rozwiązania, przez Łomżę. Tak samo tak jak i ja, wielokrotnie jeżdżąc pomiędzy Augustowem a Warszawą, przyciskałem się przez to Łomżę w coraz dłuższych korkach. My jako mieszkańcy Augustowa przeżyliśmy już tą radość, kiedy otwarto obwodnicę Augustowa, kiedy ruch samochodów ciężarowych został właśnie skierowany na obwodnicę, a nie przejeżdżał przez środek miasta. Wiem, jakie to jest szczęście, wiem, ile to różnych problemów stwarzało dla i mieszkańców, ale i dla rozwoju miasta. Jakie były ograniczenia, bo to jest związane z ruchem samochodów częściowo okrężny, bo niektóre to omijały samo centrum, ale i tak na rogatkach z północnej czy południowej strony pojawiały się. Także istotna i ważna inwestycja, której właśnie finalnym elementem, finalnym odcinkiem było przejście przez Narew, właśnie most.
A to budowa. Są zawsze te najbardziej skomplikowane części.
Budowa takiej przeprawy, takiej długości wymagała właśnie jednak nie miesięcy, a lat pracy. Ale cieszymy się wszyscy, że w tej chwili państwo jako Łomżynianie i tak jak wspomniałem, okoliczni mieszkańcy i my również będziemy mogli szybciej, wygodniej i chciałoby się powiedzieć bezpieczniej. I oby było bezpieczniej mogli podróżować.
Przed wejściem na antenę rozmawialiśmy też o tym, że Polska wypełniła swoje zobowiązanie, jeśli chodzi o trasy Via Baltica, bo to jest międzynarodowa trasa. Znacznie gorzej jest, może tak, gorzej jest z Litwą i znacznie gorzej z Łotwą.
Tak, mimo że ten projekt jest inicjatywą wspólną Polski, krajów nadbałtyckich. On się wpisuje w układ TEN-T, to jest tych najważniejszych tras Unii Europejskiej, w ogóle w Europie. I Polska rozpoczęła intensywne już przed wieloma laty prace koncepcyjne, projektowe i inwestycyjne. Już przecież przed kilkoma laty mogliśmy jechać między Zambrowem a Warszawą, czy Białystok-Warszawa, już droga ekspresowa. Kontynuowane prace były obwodnice Stawisk-Szczuczyna, dwujezdniowe. Łączono kolejne miejscowości. W naszej części polskiej trasa na całej długości na Dolnym Śląsku, tam elementy pozostały, ósemki jeszcze do zrobienia. Natomiast po stronie litewskiej, jeżeli przekroczymy granicę w Budzisku, widzimy, że w okolicach Marijampola trwa intensywna budowa, są już odcinki o standardzie podobnym do naszej Via Baltiki. Natomiast w połączeniu do Tallina, do Estonii, najtrudniejsza sytuacja jest na Łotwie, gdzie są w bardzo wczesnej fazie realizacji tego przedsięwzięcia projektowej.
Tymczasem jest to droga bardzo ważna z punktu widzenia planów obronnych. Nie straszymy oczywiście, ale przezorny zawsze ubezpieczony i w ramach planów NATO ta droga jest wymieniana jako bardzo ważna droga, łącząca państwa bałtyckie z zachodem Europy.
Tak, i z punktów, z jednej strony właśnie niezwykle istotna ze względu na transport wojska, uzbrojenia, ale z drugiej także zagrożenie. Jest to jeden z pierwszych celów ataku wroga może być. A więc na razie, póki co, to odsuńmy.
Cieszymy się, że my wybudowaliśmy swoją część.
Tak, i że będziemy mogli spokojnie teraz poruszać się po naszym regionie, w Polsce, właśnie korzystając z tej drogi, tak jak pani na początku pytaniu zauważyła, niezwykle istotne dla naszego województwa. Żałujemy, że ona, trasa wybiegła w części poza granicę województwa w stronę warmińsko-mazurskiego, aby później powrócić. To trochę koliduje nasz układ komunikacyjny, ale myślę, że uda nam się jako samorządowi województwa dokończyć ten układ transportowy wiążący i stolicę województwa z tutaj także Łomża, Suwałki i z południem jest budowana dziewiętnastka, jest 19 w stronę Lublina. Wszystkie podlaskie odcinki są realizowane. Obejście Białegostoku właśnie od strony jakby bliżej państwu, czyli bliżej Łomży. Przejście na to ósemką i połączenie węzeł z ósemką. I tutaj konieczna jest budowa, przebudowa drogi dotychczasowej numer 8, więc Augustów-Białystok czy Białystok-Augustów oraz także rozstrzygnięcie tych dylematów związanych z drogą Grajewo-Mońki-Knyszyn-Białystok. Jak to ma przebiegać, według jakiej trasy, jakiego projektu, ścierają się koncepcje, a to powoduje opóźnienie przystąpieniu do rozpoczęcia inwestycji.
Panie marszałku, przechodzimy do kolejnego tematu. Dlaczego chciałby pan wpisania kanału Augustowskiego na listę UNESCO?
O, bardzo przyjemne, aczkolwiek trudne pytanie. Przyjemne z reguły na to, że tak jak przed chwilą wspomniałem, jestem mieszkańcem Augustowa i co naturalne, wszystko co augustowskie jest mi bliskie, ale z uwagi na zajmowanie się także obszarami turystycznymi przez wiele lat, kilka dekad już, jestem zwolennikiem wpisania na listę UNESCO, jednakże dzięki takiej przyjętej mapie drogowej, która ma doprowadzić do tego celu, rozłożonej na lata. To nie jest tak, że jeżeli rozmawiamy dzisiaj, to mówimy w perspektywie 2 lat, my chcemy już dopiąć, czy dojść do takiego momentu, kiedy polski rząd, bo to rząd składa do Komitetu Światowego w Paryżu wniosek o wpisanie, aby to już się stało. My patrzymy w dłuższej perspektywie. Chcemy wpisania, ale jednocześnie chcemy umiejętnego zagospodarowania kanału Augustowskiego.
Bo ja tu wejdę w słowo, to jest bardzo ważne. Niektórzy mówią, jeśli kanał Augustowski byłby wpisany na taką listę, no to nie można byłoby tam ingerować.
Znaczy tutaj może nie dokładnie, to jest tak jakbyśmy rozmawiali o obszarach cennych przyrodniczo ujętych w Naturę 2000. Można inwestować, ale procedury są bardzo utrudnione i są wymagające, jeżeli chodzi o inwestora, rekompensaty przyrodnicze, ograniczenia jakby projektów samych inwestycji, w tym także drogowych, ale one się dzieją. Kilka inwestycji drogowych także było prowadzonych przez obszary cenne przyrodnicze, czyli jest to możliwe. Natomiast tutaj jakby ta kwestia, o której pani wspomniała, ona dotyczy tego i co nam wszystkim zależy, aby ten zabytek uważany przez fachowców, jeden z najważniejszych zabytków budownictwa hydrotechnicznego w Polsce, żeby był zachowany i przetrwał przez następne pokolenia. A więc to nie jest tak, że my wpisując czy nie wpisując, to będziemy prowadzili do degradacji kanału. Nie, odwrotnie. My chcemy jego poprzez uzbrojenie w niezbędną infrastrukturę służącą obsłudze turystów, czy to pieszych, rowerowych, czy wodniaków, zabezpieczyć przed właśnie wpływem, tym negatywnym wpływem odwiedzających na środowisko przyrodnicze, na sam zabytek. Przecież sami wiemy, że jakiemuś celowi służyły te karteczki, jeżeli odwiedzaliśmy jakiekolwiek muzeum, nie dotykać, wchodzić w kapciach, bo to służyło ochronie tej substancji. Tak samo tutaj.
Bo był już taki wniosek, on był wspólny, polsko-białoruski, no teraz z jasnych, oczywistych względów, to będzie tylko polski wniosek.
Tak, z tym, że tutaj jeszcze należy wspomnieć, że ten wniosek z 2007 roku dotyczył całego, tak jak pani wspomniała, przebiegu kanału na całej długości 102 kilometrów od Dębowa, czyli połączenia kanału z Biebrzą po Niemnowo, po stronie białoruskiej, ostatnia śluza przy połączeniu kanału z Niemnem. Natomiast wniosek z uwagi na daleko idącą ingerencję, właśnie to jest to, co przed chwilą wspomniałem, władz Białorusi podczas rewitalizacji kanału przeprowadzonych 2004-2006, otrzymaliśmy sygnał wówczas, że ten wpis nie może zakończyć się, prośba o wpis nie może zakończyć się pozytywnie, że będzie odrzucony. Dlatego w 2011 roku został on zawieszony, bo wniosek o wpis może być złożony jeden raz. I stąd my dzisiaj przystępujemy do wznowienia prac związanych z tym wnioskiem. Prawdopodobnie do zmiany kryterium, bo tam było mówione tylko według kryterium materialnego, a z tych powodów, o których mówiłem, ale także i takich, że i po polskiej stronie na przykład śluza Białobrzegi nieopodal Augustowa znajdująca się była przeniesiona, bo ona w rzeczywistości była z drugiej strony obecnej szosy numer 8, że wrota są na przykład na części śluz jeszcze metalowe, stalowe. Wody Polskie sukcesywnie wymieniają je na takie, które były u zarania, czyli drewniane. A więc nastąpiła ta ingerencja i my musimy właśnie przeanalizować, według którego kryterium na dzisiaj i w opinii fachowców, także z Polskiego Komitetu ICOMOS, także według rozmów w Narodowym Instytucie Dziedzictwa, że być może ten wariant mieszany, czyli jakby materialno-przyrodniczy, będzie tym, który spowoduje, że szanse na wpis będą spore. A to, co jeszcze teraz kończąc odpowiedź na pani pytanie, w tej chwili, jak widzimy, czy poruszając się turystycznie albo służbowo gdzieś w Europie, w świecie, widzimy, że wielokrotnie, jeżeli gospodarze czy sami, jak chcemy coś zobaczyć w najbliższej okolicy, to praktycznie w wielu wypadkach pierwszy punkt jakiejkolwiek oferty wycieczki czy wyjazdu zwracany jest na uwagę. Ten zabytek jest wpisany na listę UNESCO. Jeszcze 10 lat temu to było trochę mniej zauważane. Jakby turystyka UNESCO coraz bardziej się rozwija. Widzimy, że miejsca wpisane na listę UNESCO są oblegane przez turystów, ale żeby ta dodatkowa ilość turystów przejeżdżających nad kanał Augustowski nie zniszczyła kanału, musi równolegle iść budowa niezbędnej infrastruktury, o której mówiłem.
Odpowiada pan marszałek w Zarządzie Województwa właśnie za turystykę, o której już teraz rozmawiamy w kontekście kanału Augustowskiego. Rozszerzę trochę ten temat turystyki. Czego dziś szuka turysta, co może znaleźć, i tu nie mówię na Podlasiu, tylko w województwie podlaskim, które obejmuje Suwalszczyznę i Podlasie i też okolice Łomży, więc Mazowsze. Czego dziś szuka turysta, co mógłby tu znaleźć w tym województwie?
Ja myślę, że byśmy mogli zainteresować wielu turystów, wielu mieszkańców Polski i Europy. Nie przebijemy Dolnego Śląska ilością zabytków, czy Małopolski, czy Warszawy,
Tatr,
czy Trójmiasta. Nie morza, czy Tatr, ale my podbijamy przede wszystkim serdecznością, gościnnością i tym, co jest naszym bogactwem, czyli środowiskiem przyrodniczym. I w tych obecnych czasach takiego gonienia wszędzie jesteśmy w niedoczasie. Coraz większy rozwój technologii służących nam, a my ciągle nie mamy czasu. Telefony, harmonogramy, terminarze i my ciągle z zegarkiem w ręku patrzymy, jak zdążyć ze wszystkim. A tutaj my możemy zaproponować taki po prostu faktycznie takie slow, że tutaj można przyjechać w dobrych warunkach, w czystym środowisku przyrodniczym odpocząć, odetchnąć, nabrać sił i wrócić do tej gonitwy z powrotem. A przez to jeszcze skorzystać z tej naszej wielokulturowości w różnych wymiarach, tym duchowym, ale także kulinarnym, także z turystyki aktywnej, bo gdziekolwiek to mamy szlak green velo rowerowy, mamy szlaki wodne, wspomniane przed chwilą kanał augustowski, ale mamy także i spływy Bugiem, można także Narwią, Czarnochęczą. Mamy parki narodowe, 4. Nas przebija tylko Małopolska, jeżeli chodzi o te tereny prawnie chronione w postaci parków narodowych. Mamy miejsca, które z różnych powodów mogą zainteresować odwiedzających, bo myślę, że mimo takiej ilości powtórzeń filmu, polskiego filmu z Nahor, mało osób w województwie na przykład kojarzy, że dotychczas znajduje się budynek, w którym była ta apteka, pasmanteria, gdzie można było nic i inne rzeczy kupić, gdzie inne miejsca były wykorzystane, że to nagrywane było w Bielsku Podlaskim.
Właśnie, Szlakiem z Nahora, to mogłoby być ciekawe. U pana mogło w ogródku, to tak, to wszyscy kojarzą.
Pamiętamy, ale ja właśnie rozpoczęliśmy rozmowę, że być może warto by stworzyć podlaski szlak filmowy, bo mamy Drohiczyn, mamy Bóg, mamy właśnie wspomniany Tykocin, Supraśl, U Pana Boga, Zamiedzo w ogródku i tak dalej. Mamy Znachora, mamy Czarne Chmury, gdzie do dzisiaj jest mostek Dowgirda, właśnie nad kanałem augustowskim. Mamy Karate po polsku, kaplicę w Studzienicznej, sanktuarium, gdzie był kręcony te wnętrza, to właśnie kaplica, która jest częścią sanktuarium maryjnego w Studzienicznej. Mamy przecież piękne tereny Suwalszczyzny pokazane w Panu Tadeuszu Andrzeja Wajdy. Mamy samego właśnie Andrzeja Wajdę, który pochodzi przecież z Suwałk. Tych takich miejsc, z którymi przyjezdni nie kojarzą naszego regionu, jest mnóstwo, więc warto byłoby również pokazać. I oprócz tych szlaków wodnych, kulinarnych, rowerowych, może jeszcze pokusić się również o taki szlak.
I myślę, że wygrywamy też w naszym regionie taką mniejszą liczbą turystów, chociażby w takich miejscach jak Suwalszczyzna. Znajomym ze Śląska, którzy jeździli zawsze na Mazury i mówili, że trochę mają już dość tego tłumu, tych imprez, tego gwaru tam, powiedziałam, jedźcie na Suwalszczyznę. I oni wyjechali zachwyceni. Nie spodziewali się tego, że tak tam będą mogli odpocząć w tym regionie, że jest to tak piękny region. Panie marszałku, moglibyśmy rozmawiać pewnie godzinami, ale czas nam się powoli kończy, więc... A jeszcze dwa tematy. Za chwilę zaprosimy na wyjątkowy koncert, ale wcześniej jeszcze chciałam zapytać o jedną sprawę związaną z rolnictwem, bo wydaje mi się, że to może być coraz częstsze. Czyli wyrok sądu nakazujący rolnikowi zapłacić sąsiadom, którym przeszkadzał zapach z chlewni, na którą były pozwolenia, to gospodarstwo funkcjonowało tam od pokoleń. Ministerstwo Rolnictwa zapowiada, że ten rolnik dostanie wsparcie i że będą systemowe rozwiązania. Coraz więcej osób z miast przenosi się na wieś i to może rodzić tego typu konflikty. Że nie jest tak ładnie, że coś śmierdzi, mówiąc wprost?
Znaczy, nawet to nie może, a ten wspomniany, przytoczony wyrok właśnie świadczy, że to już się dzieje. I to dzieje się już na przestrzeni ostatnich lat i to będzie się działo. Niestety, tradycyjne rolnictwo prowadzone przez pokolenia, przez gospodarzy, zaczyna przeszkadzać tym, tak jak kiedyś było określone nowomiastowi, to tym razem tym nowowiejskim mieszkańcom. Ja jestem trochę zaskoczony, że kupujący dotychczasowy mieszczuch działkę, myślę, że widział, kto jest jego sąsiadem z jednej czy z drugiej strony, ale oprócz tych zapachów słyszymy o tym, że przeszkadzają nowym mieszkańcom wsi pianie koguta o 5 rano.
On chce spać do 9.
A on chce spać do 9, to niechby pozostał w mieście. To jest niestety kwestia już kulturowa, nie tylko kulturalna. Jestem zaskoczony akurat taką reakcją, bo co innego, gdybym mieszkał na wsi, a obok mnie powstaje, tak jak mamy konflikt w powiecie sajneńskim, w jednej z turystycznych akurat miejscowości, pojawił się inwestor, który chce wybudować olbrzymie chlewnie. i one faktycznie wpłyną negatywnie i nie tylko na
tych
nowych.
Czyli na skalę przemysłową. Tak,
i nie tylko na tych nowych z miasta przenoszących się mieszkańców wsi, ale także dotychczasowych mieszkańców, rolników, którzy z tym mają na co dzień te warunki. To wydaje mi się, że nie do końca można wszystko prawnie uregulować, bo to prawo, ten wyrok pokazuje, że to jest tak zero-jedynkowe, działa tylko w jedną stronę. Niestety, no, idąc tym tokiem, tak rozwijając myśl, można powiedzieć, no to chyba wychodzi na to, że rolnicy muszą powoli przenosić się na tereny miejskie i tutaj prowadzić swoje gospodarstwa, ale oczywiście to jest śmiech przez łzy, to jest tragiczne, że dochodzi do tego typu sytuacji i na pewno na tyle, ile samorząd województwa będzie mógł, będziemy wspierać rolników, aby nie musieli przeżywać tego typu sytuacji.
Myślę też, że ci sami ludzie, którym to przeszkadza, będą chcieli ekologiczne mięso, będą chcieli ekologiczne jajka, warzywa,
kurek wolno biegających, skubiących trawkę, bo...
Które będą przeszkadzały jednocześnie.
Tak, ale pojadą wówczas do miasta na ryneczek, bazar, żeby kupić to. A tak mogliby od sąsiada, ale wywołując takie, a nie inne relacje sąsiedzkie, sami sobie szkodzą.
I już na koniec, panie marszałku, bo trzymam w ręku zaproszenie na koncert upamiętniający 40. rocznicę męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, syna podlaskiej ziemi przecież. Marszałek województwa podlaskiego, cały zarząd wraz z fundacją imienia księdza Jerzego Popiełuszko Dobro, to jest rodzina księdza Jerzego. Zapraszam cię na ten koncert, psalmy z Podlasia. Co to jest za koncert i przy okazji, jak będą przebiegały te uroczystości rocznicowe?
W tym roku mija 40. rocznica męczeńskiej śmierci księdza Popiełuszko. Jako samorząd właśnie z uwagi na to, że to jest jedna z wybitnych postaci związanych z naszym regionem. Tutaj się urodził, w Suchowoli uczył się, wszelkie sakramenty właśnie także przyjmował w kościele w Suchowoli. Później no, seminarium i już posługa kapłańska w Warszawie, a męczeńska śmierć we Włocławku. My chcemy upamiętnić to tragiczne wydarzenia sprzed 40 lat, z 1984 roku, organizując właśnie wspólnie z fundacją koncert orkiestry i chóru pod dyrekcją Piotra Rubika, psalmy z Podlasia, którego jest autorem. I jest to koncert w suchowolskim kościele, który będzie upamiętniał to wydarzenie i ono się wpisuje może nie tyle, ile takie różne działania w ramach tych obchodów, które wyłącznie samorząd organizuje, bo we wrześniu wsparliśmy organizację przez miasto Suchowola, przez fundację, także koncertu w Okopach, czyli w rodzinnej miejscowości księdza Popiełuszkę, tam gdzie jego najbliższa rodzina, brat mieszka dotychczas. Także w czerwcu jako zarząd województwa jednoznacznie opowiedzieliśmy się za dodatkowym wsparciem i potwierdziliśmy nasze, jako samorządu województwa, zaangażowanie w budowę muzeum poświęconego księdzu Popiełuszkę w Okopach. Mamy sprzed 2-3 tygodni potwierdzenie otrzymania z Ministerstwa Kultury, otrzymania funduszy i to muzeum będzie budowane.
Spotkaliście się też z rodziną księdza Jerzego?
Tak, tak. To jest my, jakby ten kontakt jest utrzymywany na bieżąco z bratem, także z najbliższymi krewnymi właśnie, którzy są w fundacji, ale także spotykają się przy różnych uroczystościach. Ponieważ no, nie możemy przejść obok tej rocznicy tragicznej, ale ta męczeńska śmierć księdza nie tyle zmusza, ile wzbudza nas konieczność przypomnienia i przewołania. Bo tak jak rozmawiam, nawet i w ostatnim tygodniu, to w miarę upływu lat z tą pamięcią w naszej społeczności jest coraz... Przykro to powiedzieć, ale gorzej.
Więc będzie okazja, żeby przypomnieć tę wyjątkową postać. Widzę też, że w ramach tego październikowego koncertu będzie gość specjalny, narratorką Maja Komorowska, znakomita aktorka, ale też działaczka Solidarności, która znała tak. przecież księdza Jerzego bardzo
I to
dobrze.
Właśnie ten koncert później, mam nadzieję, retransmisja w Telewizji Polskiej tego koncertu będzie, nie tylko w naszym regionalnym programie, ale także, mam nadzieję, ogólnopolskim. Odwołuje się do tych koncertów, wydarzeń, które były właśnie przed 40 laty po pogrzebie księdza Popiełuszki.
Kończymy naszą rozmowę. Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Bogdan Dojuk był moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich słuchających.
Nasz gość dnia.